Bardzo serdecznie dziękuję. Jak widzimy na slajdzie, tytuł mojego przedłożenia Kult Świętego Józefa w liturgiach kościołów wschodnich, chociaż liturgiczne wspomnienie Świętego Józefa narodziło się na wschodzie i to wyczytamy w każdym poważniejszym dokumencie, to jednak nasz święty nie zdołał się zadomowić tam w takim stopniu jak w kościele łacińskim. Mimo że obecny w religijnej świadomości chrześcijan w wielu wspólnotach nie doczekał się odrębnego wspomnienia, a tam, gdzie je wprowadzono, wydaje się dziś być zapomnianym. Jednakże taki kształt kultu świętego Józefa wcale nie oznacza, że chrześcijański wschód nie uznaje jego szczególnej roli w życiu Chrystusa, w życiu całego Kościoła. I zarówno kalendarze liturgiczne, jak i przekazy historyczne potwierdzają, że choć w inny niż na zachodzie sposób, doznaje on chwały także na wschodzie. Proszę Państwa, na początek jednak, zanim przejdziemy do właściwej części tej prezentacji, wydaje się koniecznym pewne uściślenie. Należy bowiem pamiętać, że chrześcijański wschód nie jest monolitem takim jak, powiedzmy sobie, łaciński zachód. W środowisku polskim dość często spotykamy się z nazewnictwem Kościół Wschodni na określenie tego, co znajduje się mentalnie na wschód od strefy wpływów rzymskich. Tymczasem takie ujęcie tematu jest dalec nieprecyzyjne i redukuje chrześcijański Orient do jednej tylko wspólnoty, najczęściej bizantyjskiej. Liturgia eucharystyczna w Kościele Wschodnim, na przykład w domyśle bizantyjskim. Dlatego niezwykle ważnym jest stanowcze podkreślenie, że rzeczywistość, o której tu mowa, jest niezwykle bogata i nie odnosi się do jednej wspólnoty, ale do obszernej mozaiki tradycji i kultur. Dlatego w tak krótkim komunikacie trudno dotknąć chociażby powierzchownie wszystkich. Będzie to taka bardzo ogólna, takie ogólne przebiegnięcie po tych różnych tradycjach. Jeżeli chodzi o orientalne źródła historyczne, to oczywiście tak samo jak na Zachodzie, tym głównym, jedyną prawdziwą historią świętego Józefa to jest historia usłyszana, odczytana w Ewangeliach. I już tutaj wczoraj, żeśmy słyszeli, przedwczoraj dużo ciekawych, mądrych informacji właśnie bazujących na tym głównym przekazie. Jednakże na Wschodzie równie istotnym elementem tradycji liturgicznej są apokryfy, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby takie jak święty Józef, jak święta Anna, Joachim i tak dalej. Pierwsze wieki o świętym Józefie wiele nie mówią. Mario Righetti, historyk Kościoła, znany pewnie każdemu, uważa, że w dobie dyskusji chrystologicznych, mariologicznych byłoby nierozważnym przypisywanie Józefowi szczególnego miejsca w życiu Kościoła i tak tłumaczy jego absencję w kalendarzu liturgicznym, w tekstach liturgicznych. Jednakże w dobie tej pozornej ciszy chrześcijański wschód nie milczał zupełnie na temat naszego świętego. A jego kult, który miał zostać usankcjonowany kilka wieków później, już od IV wieku, znajdował się w fazie embrionalnej. I świadczą o tym zarówno podania patrystyczne, jak i dzieła apokryficzne różnych tradycji, wśród których najsłynniejszym jest pochodzący z Egiptu apokryf Historia Józefa Cieśli. Za przykład niech nam posłużą dwa świadectwa syryjskie właśnie teraz i wspomniany egipski apokryf. Proszę Państwa, jeżeli poddamy analizie teksty patrystyczne, zarówno greckie, jak i syryjskie, to przekonamy się, że żaden ojciec Kościoła nie napisał traktatu w całości poświęconego świętemu Józefowi. Ale w tym korpusie ojców znajdujemy szereg różnych, zwłaszcza homilii bożonarodzeniowych, których głównym bohaterem, protagonistą jest właśnie Józef. I chciałbym tutaj dwóch z ojców Kościoła przytoczyć, ojców orientalnych. Święty Efrem i święty Jakub Saruk. Święty dla niektórych. Dla Efrema święty Józef był człowiekiem niezwykłej odwagi i wiary. Choć w komentarzu do Diates Saronu znajdujemy słowa świadczące o wątpliwościach, jakie ciąża Maryi wywołała w jej mężu, był przekonany, że połączyła się z kimś innym, to jest cytat, to jednak w konkluzji poeta z Nisibis stwierdza z całą stanowczością, że Józef wierzył Maryi. Owa wiara spowodowana była nie tylko cudowną interwencją anioła, ale także pogodnym obliczem Maryi, jej dotychczasową czystością, gościną udzieloną jej przez Zachariasza i Elżbietę oraz radością Jana w łonie matki. Warto zauważyć, że Efrem był także pierwszym spośród ojców, który nie wątpił w doskonałą czystość Józefa. Nawiązując do ewangelicznego fragmentu o braciach Jezusa, sugerującego pośrednio fizyczne pożycie Maryi z Józefem, od razu odwołuje się do sytuacji spod krzyża i formuły powierzenia Maryi pod opiekę apostoła Jana. Syryjczyk dodaje, że doskonała czystość Maryi i Józefa przed ślubem była obowiązkowa, a po ślubie była wybrana dobrowolnie. Z kolei Jakub Saruk nazwany został przez znamienitego patrologa Ignacego Ortiz de Urbina pierwszym panegirystą świętego Józefa. W swoich homiliach mariologicznych wielokrotnie nawiązuje on do postaci oblubieńca Maryi oraz jego jednoczesnej wiary i niewiary w dokonujące się na jego oczach tajemnice. Jakub Saruk prawdopodobnie inspirował się twórczością Efrema, co jednak nie zmienia faktu, że święty Józef w jego twórczości zyskał niezwykle oryginalny obraz. Według naszego autora jego początkowe wątpliwości połączone z myślą o zdradzie Maryi, on nawet tak daleko idzie, mówi, że Józef myślał o zdradzie, czy wręcz dokonanym na niej gwałcie, rozwiało widzenie archanioła Gabriela, po którym Józef nazwany został przez Jakuba czystym i świętym jak duchowy Melchizedek, który stał się kapłanem służącym Panu świętości. Ten sam Jakub Saruk tak przedstawia zachowanie Józefa wobec Maryi. Tutaj cytat. Nie patrzył na błogosławioną oblubienicę jak mąż, ale patrzył na nią jak najwyżsi kapłani na święte świętych. Kochał ją, podziwiał, czcił, doceniał, szanował, służył jej i patrzył na nią jak na chmurę na górze Synaj, gdzie mieszkała w niej cnota boska. Czyste było jego serce i czyste jego myśli. Czci i dziękuję, gdyż stał się godnym być kapłanem Syna. Służył jej jak duchowy anioł, nieowładnięty cielesnymi pożądaniami. W swojej twórczości józefologicznej Jakub Saruk wiele miejsca poświęca czystości małżonka Maryi. Ciekawy fragment znajdujemy w jednej z homilii bożonarodzeniowych, gdzie po widzeniu anielskim Józef idzie do Maryi i ją przeprasza. Przeprasza za swoją niewiarę, za wątpliwości, za podejrzenia. I jako swoistego rodzaju konsekwencje takiego zachowania obiecuje zawsze opowiadać prawdę o dziewiczym poczęciu Jezusa oraz żyć z nią w czystości. Proszę Państwa, tak często odwoływanie się do ludzkiej seksualności, związanym z nią wyrzeczeniem, może sugerować nie tylko jakąś ogólnie rozumianą czystość czy cnotliwość Józefa, ale także wydaje się wskazywać u Jakuba Saruk na jego wiek. My jesteśmy przyzwyczajeni do tych obrazków Józefa z długą brodą, z lilią jeszcze w ręku, jako ten, który tej czystości strzeże jako starszy pan. Przyzwyczailiśmy się do człowieka starego i tak zresztą przedstawia go najsłynniejsze orientalne źródło historyczne, o którym za chwilę. Jednakże z podań Jakuba Saruk wyłania się postać człowieka stosunkowo młodego, dla którego wyrzeczenie się życia na sposób małżeński było rzeczywistą ofiarą, a nie uległością wobec naturalnie wyczerpującej się energii. Taka koncepcja wpisuje się zresztą w żydowskie tradycje zawierania małżeństw przez mężczyzn między 13 a 19 rokiem życia. Pokrótce tylko teraz o tym najstarszym apokryfie mówiącym o Józefie. Będzie można to doczytać w całości po publikacji tego wystąpienia. Tym najstarszym apokryfem protoewangelii świętego Jakuba, który w całości właściwie jest poświęcony Józefowi, jest historia Józefa Cieśli. Napisany między 4 a 6 wiekiem, prawdopodobnie po grecku do dzisiaj zachował się jedynie w jednej wersji koptyjskiej i 2 arabskich, później przetłumaczonych także na syryjski. W dokumencie tym opiekun Jezusa przedstawiony jest jako człowiek, którego długie życie nacechowane było dobrocią i pobożnością. Według apokryfu pochodzący z Betlejem Józef po raz pierwszy ożenił się w wieku 40 lat i w małżeństwie przeżył kolejnych 49 lat. Z tego związku miał mieć 4 synów i 2 córki. Po roku wdowieństwa zaopiekował się Maryją, którą poślubił po kolejnych 2 latach, a w chwili śmierci miał lat 111. I w momencie tranzycji miał mu towarzyszyć Pan Jezus. Zresztą narracja tego apokryfu jest taka, że Pan Jezus opowiada swoim apostołom, jak to ten Józef umierał. Bez dogłębnego wchodzenia w fabułę należy stwierdzić, że historia Józefa Cieśli w dużej mierze przyczyniła się do ukształtowania się kultu świętego i pobożności józefologicznej na wschodzie, zwłaszcza w łonie kościoła koptyjskiego. Wpływ tradycji przekazanej w apokryfie odnajdujemy bowiem zarówno w tekstach liturgicznych, jak i w wyznaczaniu miejsca naszego świętego w kalendarzu liturgicznym. Dokument ten cieszył się wielkim szacunkiem wśród wiernych kościołów katolickich wschodnich i w XVI wieku dominikanin Isidor Isolanis notuje, że właśnie wśród orientalnych katolików czytano fragmenty historii w liturgiczne wspomnienie Józefa. Warto dodać, dlaczego podkreślamy tutaj to katolików. Ano dlatego, że kościoły ortodoksyjne nigdy do liturgii nie dopuściły apokryfu. Tylko kanon ksiąg, który rzeczywiście został zatwierdzony, mógł być odczytywany w ramach liturgii. Katolickie kościoły wschodnie były tutaj bardziej otwarte, bardziej pojemne. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o liturgiczne wspomnienie świętego Józefa na wschodzie, kwestia umieszczenia go w kalendarzu liturgicznym poszczególnych kościołów jest niezwykle ciekawa. Jego święto zostało bowiem wprowadzone do liturgii stosunkowo późno. Jednakże Gabriele Giamberardini zauważa, że pojawienie się liturgicznego wspomnienia świętego należy rozpatrywać jako pewną ewolucję zamykającą się w trójstopniowym procesie. Cykl Bożego Narodzenia, cykl ucieczki do Egiptu i właściwe święto Józefa. To są takie trzy ogniwa rozwoju kultu czy liturgicznego wspomnienia naszego świętego. Wydaje się, że takie ujęcie jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż ślady wskazanego rozwoju zauważamy niemal we wszystkich liturgicznych tradycjach wschodnich. Warto zaznaczyć, że w tym procesie poszczególne kościoły różnie rozkładały akcenty eksponujące świętego. Dla przykładu spójrzmy na tradycje najbliższych nam geograficznie kościołów bizantyjskich. Święty Józef nie jest tu czczony odrębnym wspomnieniem. Oczywiście mówimy o oryginalnej tradycji bizantyjskiej, pozbawionej wpływów łacińskich. A jego imię Józefa w kościołach bizantyjskich w szczególny sposób wpisuje się w wydarzenia związane z wcieleniem Logosu i dlatego wspominany jest w liturgii dwukrotnie w okresie Bożego Narodzenia. Według dostępnych dokumentów historycznych na przełomie IX-X wieku Grecy czcili Józefa w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem lub w niedzielę po Bożym Narodzeniu. To jest ta intuicja, o której ksiądz profesor Konecki już tutaj wspominał, czy czasem nie byłoby dobrze umieścić także u nas w Adwencie świętego Józefa, może bardziej go wyakcentować. Niekiedy świętem Maryi i Józefa był dzień 26 grudnia, co zachowało wiele wspólnot bizantyjskich, między innymi nasi grekokatolicy ukraińscy w Polsce. Są także podania takie jak Menologion Bazylego z XI wieku, gdzie wspomnienie świętego Józefa przypada w sam dzień Bożego Narodzenia. Jest napisane Boże Narodzenie oraz wspomnienie świętego Józefa. I zresztą do dzisiaj Kościół grecki niedzielę po Bożym Narodzeniu nazywa nie tylko Kyriaki Protisgeniseos, tu Jezu Chrystu, ale także Kyriaki Tonagion Pateron, niedzielą świętych ojców. Nie mylić z niedzielą ojców Soboru Nicejskiego, bo to jest jeszcze inne wspomnienie. I w tę niedzielę przed Bożym Narodzeniem wspomina się patriarchów, którzy poprzedzili przyjście na ziemię Syna Bożego od Adama do Józefa z Nazaretu. Natomiast w niedzielę po Bożym Narodzeniu to dzień liturgicznego wspomnienia Józefa, sługi przybranego Ojca Jezusa, króla Dawida oraz Jakuba, brata Pańskiego. Choć święty Józef wymieniany jest wśród patriarchów oczekujących Mesjasza, to jednak wydaje się, że jego jedynym właściwym wspomnieniem u Greków jest właśnie ta niedziela po Bożym Narodzeniu. I taką wskazówkę znajdujemy także w kalendarzu palestyńskiego klasztoru świętego Saby, który z czasem stał się dla wspólnot bizantyjskich, dla większości wspólnot bizantyjskich kalendarzem przewodnim. Ponadto warto zauważyć, że niedziela po Bożym Narodzeniu jest właściwie poszerzeniem liturgii samej uroczystości i jako taka wpisuje się w tradycję kościoła bizantyjskiego, w którym wielkie święta tajemnic zbawienia wiążą się z przypomnieniem osób, szczególnie z tym wydarzeniem związanych. Jednakże warto zwrócić uwagę na obie wspomniane wyżej niedziele. Choć jak zwykle subtelnie, to jednak Józef pojawia się w nich i ogarnia niejako swoimi ramionami główny moment celebracji. Takie rozmieszczenie akcentów ułatwia zrozumienie specyficznej roli i godności Józefa, które bazują przede wszystkim na powierzonej mu przez Boga misji bycia sługą tajemnicy wcielenia. Tradycja kościoła greckiego w oczywisty sposób ukazuje, że mówiąc o Józefie należy na niego patrzeć bardziej przez pryzmat narodzenia Pańskiego, aniżeli wspomnienia własnego. Proszę Państwa, również u Syryjczyków liturgiczne wspomnienia świętego Józefa wpisuje się w kontekst tajemnic związanych z cyklem Bożego Narodzenia. Syryjczycy mają w kalendarzu tak zwany okres, dwa okresy wielkiego i małego suboro. Suboro, czyli post, jest post przed Bożym Narodzeniem. I poszczególne niedziele przed Bożym Narodzeniem są poświęcone różnym zwiastowaniom opisanym w Piśmie Świętym. I na przykład druga niedziela przed świętami to niedziela zwiastowania, albo lepiej objawienia świętemu Józefowi. To jest to słynne Gelinecht Josep, objawienie świętemu Józefowi. I właściwie ta niedziela jest jedynym dniem jego liturgicznego wspomnienia w kalendarzu syryjskim. Synaksarion Maronicki w taki sposób prezentuje kontekst wspomnienia. Józef był człowiekiem prawym i sprawiedliwym, został zaręczony z dziewicą Maryją, to znaczy zawarł zgodę z jej rodziną na jej poślubienie. Wówczas Maryja przebywała jeszcze w domu rodziców, Józef zaś przygotowywał się do przyjęcia jej do siebie. Chrześcijaństwo syryjskie, poza tą niedzielą, która bazuje na podaniu biblijnym o tym przyjściu anioła, czy jak mówią archanioła Gabriela do niego, nie wypracowało specjalnie odrębnego formularza liturgicznego. Również w Indiach, gdzie chrześcijaństwo syryjskie rozwija się do dzisiaj, imię świętego Józefa jest dość powszechne, bo jest właściwie co drugi chłopak nazywa się Józef, ale na przykład w całym stanie Kerala tylko jeden kościół jest mu poświęcony. Więc Józef w tradycjach syryjskich nie zadomowił się, nie zakorzenił się w taki sposób, jak na przykład w tradycji bizantyjskiej. Jeżeli chodzi o koptów, w przytoczonej powyżej wypowiedzi Gabriele Giamberardiniego, tym drugim punktem ewolucji liturgicznego wspomnienia Józefa jest cykl związany z ucieczką...
3 minuty.
Czy jeszcze?
Dobrze. Maksimum.
Z ucieczką świętej rodziny do Egiptu. Natomiast właściwe święto Józefa pojawiło się na wschodzie chronologicznie jako ostatnie. W Synaksarionie koptyjskim pod datą 26 Abib, czyli 2 sierpnia, znajdujemy wzmiankę. W tym dniu prawy mąż Józef Cieśla, który stał się godnym powołania na Ojca Chrystusa, według ciała zmarł, dożywszy późnej starości. Warto zauważyć, że Koptowie przede wszystkim akcentują ten moment transicjo. 26 dzień miesiąca Abib, 2 sierpnia, to jest przejście Józefa, czyli tu widzimy już ten bezpośredni wpływ jakby apokryfu, historia Józefa Cieśli. Cały punkt mam jeszcze poświęcony świętemu Józefowi w świetle orientalnych tekstów liturgicznych. Pewnie ksiądz profesor będzie gonił, więc nie zdążymy wszystkiego przerobić, ale póki nie zatrzyma, będę mówił.
Już mogę.
Bizantyjskie teksty liturgiczne na dzień 25 lub 26 grudnia oraz na niedzielę po Bożym Narodzeniu zaczęły powstawać w wiekach średnich. Proszę. W wiekach średnich. Teksty, które odnajdujemy w greckim antologionie, wychodząc od uczczenia uwielbionego w niebie Józefa, niemal chronologicznie przypominają najważniejsze wydarzenia z jego życia. Jest taki bardzo ciekawy, pierwsze antyfony w brewiarzu, w modlitwie Orthros, czyli w juczni uroczystości tej niedzieli. Józef przychodzi do nieba, wita się z Dawidem i Dawid mówi: opowiadaj, coś widział na ziemi. I Józef po kolei te wszystkie wydarzenia ze swojego życia opowiada. Jeżeli chodzi o kościoły tradycji syryjskiej, jedynym wspomnieniem liturgicznym, jak powiedzieliśmy, jest przywołana wcześniej niedziela objawienia świętemu Józefowi. I tutaj mamy też bardzo ciekawe teksty, które łączą Józefa właściwie z tym biblijnym wydarzeniem rozmowy z aniołem, z wątpliwościami i z rozwiewaniem ich przez anioła. Odpowiedni tekst będzie zamieszczony także w prezentacji już opublikowanej. Bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania. Wśród orientalnych tekstów liturgicznych związanych z kultem świętego Józefa największe bogactwo oczywiście odnajdujemy w tradycji koptyjskiej i właściwie w każdym z trzech wspomnianych przez Giamberardiniego etapów. Jego postać pojawia się w hymnach liturgicznych. Na koniec może tak tylko przykład takiego tekstu, jednego hymnu liturgicznego koptyjskiego. Witaj, o święte nasienie ojca naszego Abrahama, nasz prawy ojcze Józefie, synu Dawida. Witaj, strażniku święty i uczczony, ojcze nasz Józefie, prawy i sprawiedliwy, ojcze święty korzeniu Dawida, nazywany ojcem Chrystusa. Witaj ty, który towarzyszyłeś dziewicy w drodze z Betlejem do ziemi egipskiej. Tutaj możemy zauważyć też pewną analogię między usłyszanym wczoraj chociażby akatystem. Akatyst wykształcił się w łonie kościołów tradycji bizantyjskiej, ale być może akurat akatyst ku czci świętego Józefa ma swój pierwowzór u koptów. Proszę Państwa, nie będę już mówił o ikonografii tutaj, tylko gwoli zakończenia. Amen. Historia kultu... Minutka. Można jeszcze?
Pół.
Historia kultu świętego Józefa w kościołach należących do wschodnich tradycji liturgicznych jest długa i bogata. 20 minut to jest dla Józefa być może nawet obraza na wschodzie. Chociaż dziś święty opiekun Pana Jezusa wydaje się być na wschodzie nieco zapomniany, od najdawniejszych czasów cieszył się tam wielkim szacunkiem. Wyrazem tego są świadectwa pozostawione przez orientalnych pisarzy, zawartych w dziełach ojców kościoła i w tych apokryfach. Teksty liturgiczne i pobożnościowe tradycji bizantyjskich, syryjskich i koptyjskiej ukazują go przede wszystkim jako przykład pokory, zawierzenia i prawości. I jako taki nasz patron także w kościołach wschodnich jawi się jako nie tylko jako patron kościoła, ale przede wszystkim wzór mężczyzny, ojca i opiekuna rodziny nie tylko tej w skali mikro, ale także rodziny w skali makro. Dziękuję za uwagę.